A historię o Jonaszu? Nie? To będę musiał opowiedzieć. Historia Jonasza dotyczy, czy jest opisana w Księdze Jonasza. W Księdze Jonasza, to jest gdzieś tam trochę za środkiem Biblii, Księga Jonasza ma 4 rozdziały i zwykle większość chrześcijan zna tą pierwszą część, pierwszy rozdział, szczególnie kiedy Jonasz, kiedy Pan Bóg go posłał do Niniwy, on zamiast pójść do Niniwy, bo tam mieszkało 120 tysięcy ludzi, miał uratować ich od zagłady, tych właśnie Niniwczyków, mieszkańców Niniwy, i zamiast tam pójść, to jemu się coś nie podobało. I on powiedział: Panie Boże, ja wolę iść do Tarszyszu. I poszedł do tego miejsca, do Tarszyszu, i tam chciał coś robić dla Pana Boga. Prawdopodobnie tam chciał coś robić dla Pana Boga, dlatego że kiedy czytamy Księgę Jonasza, można bardzo wyraźnie stwierdzić, że to był człowiek o niezwykłej wierze. Może pomyślicie teraz, ja mówię niezwykłej wierze, a tutaj zupełnie postąpił odwrotnie. Ale wynika z treści, która jest w księdze, w całej Księdze Jonasza zapisana, że to był niesamowity człowiek. Ja w ostatnim tygodniu, nawet na grupie domowej w Lisławicach, rozważaliśmy tą pewne fragmenty z Księgi Jonasza i czytając te fragmenty myślę sobie, jak to jest możliwe, że Jonasz tak mówił do Boga? Jak to jest możliwe, że on mówi do Boga, a jestem mocno zagniewany i to na śmierć? Kto z was już tak do Pana Boga kiedyś powiedział? Proszę, był ktoś się odważył tak powiedzieć? Panie Boże, jestem na Ciebie zagniewany i to na śmierć? No, no nie było odważnych, a on to powiedział, a on to mówił do Boga. Ale wracając do tej pierwszej części, on nie chciał iść do Niniwy, poszedł do Tarszyszu, a więc jak wiecie, jak wiemy ze Słowa Bożego, znalazł się na jakimś tam statku i ten statek zaczął być tam miotany wichrami różnymi i wszyscy ci, którzy byli na tym statku, próbowali ratować ten statek, a Jonasz sobie leżał gdzieś tam zupełnie na samym dnie tego statku sobie leżał i w ogóle w to nie był zaangażowany i w pewnym momencie go tam znaleźli i mówią: a co ty tu robisz, czemu nie wołasz do swojego Boga, żebyśmy byli uratowani? A on tam się chyba przeciągnął parę razy. No i potem ktoś tam wpadł na pomysł z tych, którzy byli na statku, żeby rzucić losy, kto jest winien tego. I wypadło na Jonasza. Wypadło na Jonasza i Jonasz też nic się nie bronił, nic tam nie wymawiał się. Jonasz mówi: tak, to ja. Dlaczego go pytają, dlaczego ty? Bo ja służę Bogu żywemu, bo ja służę Bogu, który ma wszelką władzę i wszelką moc. I tam czytamy w Księdze Jonasza, że oni wszyscy się przestraszyli, bardzo się przestraszyli. Jest napisane, że bardzo się przestraszyli tego Boga, o którym Jonasz im tutaj powiedział. No ale trzeba było znaleźć wyjście z tej sytuacji, żeby nie zatonęli razem ze statkiem. No to co zrobić? Co zrobić? A Jonasz mówi: no wrzućcie mnie do morza. No przecież nie będziecie mieć problemu. I myślicie, że oni go chcieli wrzucić do morza? Nie, oni go nie chcieli wrzucić do morza. On mówi: wrzućcie mnie do morza, a oni mówią, że nie. I próbowali dalej coś tam robić, żeby uratować siebie i uratować ten statek. No ale w końcu nie było wyjścia i wrzucili go do morza i nastąpiła taka wspaniała cisza. Ja się zastanawiam, jak ci wszyscy, wszystkie osoby będące na tym statku w tym momencie się poczuli. Z jednej strony taka niesamowita ulga, ale z drugiej strony pomyśleli: Boże, oni tam czytamy, modlili się do swoich bogów. Każdy się modlił do swojego Boga, jak tam potrafił, jak umiał. A tu nagle jednego człowieka wyrzucili i wszystko się zmieniło. Jakiemu Bogu ten człowiek służy? Jonasz nie chciał wydać świadectwa w Niniwie, ale sam Pan Bóg zatroszczył się o to, aby Jonasz wydał świadectwo. Tak, w taki dziwny sposób. Kiedy czyta się tą historię o Jonaszu, taką decyzję sobie już podjąłem i muszę sprawdzić, ile razy tu można zaobserwować takie nadnaturalne, takie nadzwyczajne Boże działanie. Bo to jest niesamowita księga. Krótkie 4 rozdziały, każdy z tych rozdziałów 4 jest krótki, bardzo krótki w stosunku do, czy w porównaniu z innymi, ale jest tam tak wiele niesamowitych cudów opisanych, a wszystko to po to, żeby uratować Niniwę, żeby uratować tych, których Bóg chciał uratować. Ale Jonasz nie miał takiego zamiaru. Jonasz miał, miał jakieś urazy, miał w sercu jakieś problemy w stosunku do Niniwy, do mieszkańców Niniwy, to wynika też zresztą ze Słowa Bożego. Ale i chociaż Jonasz uważał, że mieszkańcy Niniwy powinni zginąć, to Pan Bóg ich chciał uratować. I taka jest ludzka natura. Czasem my, może nie my wierząc, a chociaż nawet i może nam się zdarzyć, my już mówimy, a tamten, to już tam z niego nic nie będzie. Ale Pan Bóg chce uratować każdego, uratować tych Niniwczyków. I pozwólcie, że przeczytamy 4 rozdział. Może 3 rozdział, 10 werset i potem 4 rozdział. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszą, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? Nawet o bydle tutaj napisane. Ale słuchajcie, bracia i siostry, co się Jonaszowi nie podobało? Pan Bóg uratował Niniwę. Jonasz mówi, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. No co za człowiek? Co to za artysta jakiś ten Jonasz? To był prawdziwy artysta. Bardzo mu się nie podobało, że Pan Bóg uratował Niniwczyków. On mu twierdził, że oni powinni zginąć i amen, koniec. Nie ma tutaj żadnego miłosierdzia dla Niniwczyków, ale Bóg miał inny plan. Ale co czytamy w 2 wersecie? I modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? I to jest dla mnie szokujące, to zdanie, które Jonasz tutaj wypowiada. To jest szok. Ja kiedy to czytałem parę razy w tym tygodniu, to tak przeczytałem, śmiałem się tak sam do siebie i myślę sobie, no co za artysta ten Jonasz. Przecież co on przeżył do tej pory? On był na tym statku, widział to niesamowite, tą niesamowitą burzę, to wszystko. Potem był w brzuchu tej wielkiej ryby, tam spędził 3 dni, 3 noce. Potem go Bóg wyrzucił z tej ryby. Potem go znowu posłał do Niniwy, on poszedł. A więc kolejny cud za cudem i na kolejne takie nadzwyczajne działanie. A co on mówi teraz tutaj w 4 rozdziale? Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Wiecie, co on mówi? No Panie Boże, toś Ty miał się do mnie dopasować, a nie ja do Ciebie. Czy nie ja miałem na myśli? On mówi o sobie. Boże, mi się to po prostu nie podoba, bo Tyś się zachował inaczej, niż ja uważam. To nie do pomyślenia. Czemu Ty, Panie Boże, tak zareagowałeś? To mi się po prostu nie podoba i koniec. Przeżywszy tyle niesamowitych rzeczy, ma taką odwagę. No toż to jest jakieś niezwykłe. Ale to, co czytając te fragmenty i to, co wypowiada tutaj Jonasz, w pewnym momencie stwierdziłem, że Jonasz miał wspaniałe zrozumienie Boga. Bo co on dalej mówi? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. No toż to już w ogóle jest. Wiedział, że Bóg jest taki, a zupełnie postępuje, jakby było inaczej. No to więc Jonasz był człowiekiem z jednej strony takim dość krnąbrnym, takim myślącym o sobie, ale z drugiej strony był człowiekiem szczerym. I to jest ciekawe. On był człowiekiem szczerym. On do Boga mówi to, co myśli. Nawet to w słowa ładne nie ubiera. On to po prostu mówi. Z jednej strony mówi, ja wiedziałem o tobie, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i żałującym nieszczęścia. I to oczywiście wszystko jest zgodne ze Słowem Bożym. No ale nagle mówi, że jest zagniewany na śmierć. W takiej swojej szczerości do Boga to wszystko mówi. Bez żadnego jakiegoś, nawet nie wiem, czy głębszego zastanowienia. Ja myślę, że Jonasz był taką osobą chwiejną w swoich uczuciach, więc potem czytamy dalej, że jak wyrósł ten krzew rycynowy, no to się cieszył, to chwalił Pana, halleluja, krzyczał spod tego krzewu rycynowego, no żyć, nie umierać. Bo krzew rycynowy mam nad głową, słońce mnie nie praży, no coś pięknego Bóg uczynił. No Bóg uczynił, w ciągu jednego dnia wyrósł krzew rycynowy. Ja nie wiem, jak wygląda krzew rycynowy, ale wydaje mi się, że przynajmniej większy jest niż pokrzywa. Nie? Bo cień mu dawało. To musiał być większy niż pokrzywa. Mówię tutaj o pokrzywie, bo pokrzywy dość szybko rosną. Ale jakkolwiek, ja chyba nikt w życiu, nikt z ludzi jeszcze nie widział, żeby pokrzywa urosła w ciągu jednego dnia. A tu mu krzew rycynowy wyrósł w ciągu jednego dnia. Następne niesamowite wydarzenie to ten krzew rycynowy usechł w ciągu jednego dnia. I Pan Bóg posłużył się robakiem. No ciekawe, co to za robak? Czy ktoś wie? Nie wiem, ja nie wiem, jaki to mógł być robak. No ale coś ten robak musiał mieć taki wpływ, a właściwie wiadomo, że to nie robak. Czytamy o tym, żebyśmy my mogli, bo przecież Pan Bóg nawet robaka nie musiałby posyłać, a ten krzew rycynowy by usechł, prawda? Ale Pan Bóg prawdopodobnie posłał tego robaka, żebyśmy my to przeczytali i teraz się zastanawiali. Jak to możliwe? I na pewno są tacy ludzie, którzy powiedzą, nie, to jest niemożliwe, Słowo Boże jest jakąś tam bajką, bo to jest niemożliwe, żeby robak podgryzł krzew rycynowy, który dawał ten cień na całe ciało Jonasza i nagle w ciągu jednego dnia. To jest niemożliwe. Ale to jest możliwe. To jest możliwe, bo to się stało. To się stało. A więc Bóg czyni takie niesamowite rzeczy, takie wielkie rzeczy Bóg czyni dla Jonasza. On z jednej strony raz jest szczęśliwy, raz mówi tutaj o tym Bogu, jaki on to jest wielki, jaki to pełen łaskawości, miłosierdzia, a za chwilę jest zagniewany na śmierć. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. To jeszcze jest ten pierwszy, początkowy fragment czwartego rozdziału, bo on był zagniewany na to, że Pan Bóg zachował tych Niniwczyków. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? To musiała być fajna rozmowa. Jonasz słyszy w sercu, czy to słusznie tak się gniewać? I tutaj za pierwszym razem Jonasz nic nie odpowiedział, ale zareagował. Zareagował, wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. On tam nie chciał być wśród tych Niniwczyków. Ciągle coś w jego sercu było, że nie chciał tam być w tym mieście. Wyszedł z miasta, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. I możemy sobie wyobrazić tego Jonasza, siedzi gdzieś tam na górce i patrzy na to miasto, gdzie mieszka 120 tysięcy. Ciekawe, co ten Bóg jeszcze dla nich zrobi. Ja to bym ich tutaj krótko, a on obserwuje. Ale Pan Bóg jakoś zostawił tych Niniwczyków i zajął się nim, zajął się Jonaszem. W jaki sposób się zajął? To jest niezwykłe. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Ja nie wiem, czy byście chcieli coś takiego przeżyć, a ja chciałbym mieć takie doświadczenie, że sobie gdzieś siedzę, siadam sobie na przykład w ogrodzie. Siadam sobie w ogrodzie na kamieniu albo na jakim pustaku czy na ławeczce. Siedzę w ogrodzie i tak rozmyślam nad Bogiem. Nagle otwieram oczy, patrzę, taki jakiś cień. No przecież nie wiem, czy by mnie nie zemdlał z wrażenia, gdyby coś takiego się wydarzyło. No Jonasz oczywiście z wrażenia nie zemdlał, ale był szczęśliwy z tego powodu. Wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jakoś Jonasz nie zauważył, że nieszczęście na niego czyha z powodu tego słońca. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. I potem ta reakcja Jonasza. Najpierw Bóg mówi, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A tamten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. I Pan Bóg w swoim miłosierdziu jeszcze raz mu wyjaśnia. Jonaszu, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Jonaszu, przecież to moje dzieło, przecież to ja pracuję, przecież to ja czynię takie niesamowite rzeczy. Tu nie chodzi tak bardzo o ciebie, ty egoisto Jonaszu, tu chodzi o mnie. Tu o mnie chodzi, tu ja działam. Zwróć uwagę na to, co ja robię, mówi Bóg do Jonasza. Ty go nie wyhodowałeś, nie pracowałeś na nim. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. Jonaszu, ty to rozumiesz? Zastanów się nad tym. Jonaszu, to ja działam. I Bóg mówi, a ja nie miałbym żałować Niniwy? Ciekawe doświadczenie miał Jonasz. Ale to, co chcę powiedzieć, bracia i siostry, czytając ten krótki fragment. Bóg czyni swoje dzieło. Wielbłądy nadchodzą. Nie wiecie, o czym mówię, ale wielbłądy nadchodzą. To dotyczy sytuacji, kiedy Eliezer, sługa Abrahama, poszedł wybrać żonę dla Izaka. Poszedł 800 kilometrów od domu, do krainy, z której wywodził się Abraham, a już tam 65 lat nie mieszkał. Mówi, idź i tam wybierz żonę dla mojego syna Izaka. Jechali na tych wielbłądach, a Izak codziennie wypatrywał, czy wielbłądy nadchodzą. Nagle oczekując, nagle zobaczył karawanę wielbłądów. Podobno, że jechało ich 10, a kiedy zobaczył, że jedzie ich z powrotem więcej, to serce Izaka zaczęło bić. Przynajmniej tak ten kaznodzieja mówi. Ja myślę, że tak było. Serce Izaka zaczęło bić. Wielbłądy nadchodzą. Jest nadzieja, bo Bóg działa. Bóg działa. To, co jest pięknego, to to, że my często nie widzimy, że Bóg działa, a Bóg działa, a Bóg działa. Czasem, kiedy jesteśmy w tym swoim środowisku ze swoimi problemami, nie wiemy, że tam, gdzieś tam Bóg działa. Działa, działa dla naszego zbawienia. A więc Bóg działał dla Jonasza. Bracie i siostro, Bóg działa też w twojej sprawie, w mojej sprawie. Działa, dlatego wiara, nadzieja, ufność do Boga jest tym, co nas motywuje do życia pełnego chwały, pełnego uwielbienia dla Boga. Nie pozwólmy sobie na to, byśmy tak jak ten Jonasz byli zagniewani. Panie Boże, co Ty robisz? Ja oczekiwałem czegoś innego, a Ty coś tutaj... No chyba, że jesteśmy tak odważni i szczerzy, to możemy to wtedy Bogu powiedzieć. Panie, ja oczekiwałem czegoś innego. Jeśli to będzie w szczerości serca, to być może i nam Pan Bóg tak odpowie, jak Jonaszowi. Ale to, co chcę podkreślić, Bóg czyni swoje dzieło. Bóg działa w piękny sposób dla mnie i dla ciebie. Amen? Amen. A teraz ciasteczko, herbatka i kawa. Panie nasz Boże, Tobie dziękujemy za tą chwilę. Dziękujemy Ci też za słowo Twoje, Panie, za ten przykład z Księgi Jonasza. Panie, Ty jesteś Bogiem cudów. Ty czynisz takie niesamowite rzeczy, Panie. Dziękujemy Ci za ten przykład, który jest dla nas także takim posileniem, wzmocnieniem, byśmy w naszych troskach, w naszych problemach, w naszym codziennym życiu nie byli zmęczeni, znużeni, Panie, ale byśmy ufali, mieli wiarę, pewność, że Ty działasz w naszej sprawie. Ty czynisz swoje dzieło. Amen.